jeśli ktoś sądzi, że nasz mózg po prostu wyewoluował do tego, żebyśmy całkowali i tworzyli abstrakcyjne modele, nie wiem, wszechświata cyklicznego, no to bardzo to takie romantyczne.
Radio naukowe.
Czy to nie zastanawiające? Dlaczego nasz mózg jest w stanie nie tylko zaplanować, w jaki sposób skutecznie upolować zwierzynę i znaleźć bezpieczny kąt do spania, ale również, przeszkolony, potrafi potęgować, całkować i tworzyć skomplikowane modele matematyczne? Pytanie, po co? Bo do przeżycia i rozmnażania potrzebne to przecież nie jest. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast, który działa i rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. W tym odcinku rozważamy, czy opisujemy świat matematycznie, bo taki mamy umysł, czy taki mamy umysł, bo świat jest matematyczny. Odcinek numer 66. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio naukowe. Włącz wiedzę.
Doktor habilitowany Mateusz Chochol jest gościem Radia Naukowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie i ponownie.
I ponownie, właśnie, słusznie, bo mieliśmy już okazję rozmawiać w Radiu Naukowym o tym, jak mrówka trafia do mrowiska. Zapraszam Państwa do odsłuchania tego podcastu. Mateusz jest neurokognitywistą z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaczem tego, w jaki sposób myślimy matematycznie, mogą Państwo sięgnąć do książki Umysł Matematyczny, to jest wspólna książka razem z Bartoszem Broszkiem, a odważnych zachęcamy również do sięgnięcia do książki po angielsku Foundation of Geometric Cognition. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyewoluowaliśmy do rozumienia matematyki, a może jak nasza ewolucja tę matematykę wygenerowała. Jak to było z koniem, mądrym Hansem?
No to jest taka historyjka, od której no fajnie się zaczyna kursy ze studentami, fajnie się ją opowiada, ale ona ma to do siebie, że ona dużo uczy. No, był facet, który był emerytowanym nauczycielem. No, wyobraźmy sobie, no już trochę czas temu Berlin, no i pan von Osten zakupił ogiera, to był rosyjski ogier i dał mu imię Hans. No i świat, a przynajmniej Berlin, zaczął biegać taka informacja, że Hans to sobie dobrze z kalendarzem radzi, dodaje, odejmuje, nawet mnoży, ułamki potrafi. No niezły się okazał ten Hans.
Ale jak ten Hans to komunikował?
No kopytem sobie stukał. Tutaj mówił na przykład von Osten, że nie wiem, policz do 15. No
i
ten Hans stukał, no i przestawał w pewnym momencie i o 15. No i się sprawa zainteresowała profesjonalistów. No, a kto to są profesjonaliści? No, psychologowie.
Psuj zabawy to są profesjonaliści,
tak,
przychodzą i sprawdzą.
No i zrobiono komisję. No i tutaj już może nie będę rzucał nazwisk, ale jak ktoś, nie wiem, psychologię studiował, to były takie osoby, które zakładały w ogóle niemiecką psychologię eksperymentalną, więc nie byle kto. Zrobiono komisję, która miała sprawdzić, to prawda czy to fałsz. No i do takiej komisji powołano innych specjalistów, czyli weterynarza, no i kogo? No kawalerzystę. No musi być, kto się zna na koniach, jak nie kawalerzyści, nie? No i pierwsza ta komisja tutaj była dość ambiwalentna, to znaczy no nie stwierdzono oszustwa, ale też no były pewne wątpliwości co do tej autentyczności, no i prowadzono, no jak to zwykle w nauce, trzeba prowadzić dalsze badania. No doprowadzono dalsze badania.
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale prawie każdy tekst naukowy kończy się takim zdaniem, że dalsze badania są konieczne.
Tak, tylko dobre teksty, to tutaj może tak na marginesie, dobre teksty naukowe Państwo po tym poznacie, że jednak proponują ci badacze, jakie te dalsze badania mają być. To tak, jak ktoś mówi, że trzeba dalszych badań, to znaczy, że tekst lipny. No dobra, ale wróćmy do tego Hansa. Co się okazało? Okazało się, że ten nauczyciel, trener, właściciel tego Hansa bardzo dobrze go nauczył, ale niekoniecznie matematyki, to znaczy nauczył go, prawdopodobnie nieświadomie robił to znaczy no nie było tutaj żadnej intencji oszustwa, wychwytywać subtelne sygnały. No i ten koń był czuły na sygnały od swojego, no właśnie właściciela, czyli na przykład Hans policz do 15, no i pan von Osten sobie kiwał głową, przestawał kiwać przy 15 stuknięciach, no i koń wtedy przestawał stukać.
To też sprytny koń.
Sprytny, no czar prysu i z pewnością jakby no nie był to pierwszy koń matematyk, może poza, nie wiem, koniem Kaliguli, bo on też wiele umiał. To w ogóle by takie fajne mogło być, słynne konie.
Pewno jest taka książka, już. Musi być.
W każdym razie idea jest taka, że demistyfikacja tego nie oznacza, że ten Hans nie zasługuje na miano mądry. Może i bardzo mądry, ale raczej jeśli chodzi o umysł społeczny i umiejętność elastycznego łączenia różnych sygnałów. Ale nie był to pierwszy.
Nie był to koń matematyk, ale był dobry koń psycholog, można powiedzieć.
No pewnie.
Natomiast anegdotka nie jest oczywiście przypadkowa. Jest anegdotką, która ma nas wprowadzić w takie pytanie właśnie, jakie umysły jak rozumują matematycznie. Co to znaczy, że my jesteśmy, nie wiem, bardziej matematyczni od innych zwierząt, czy jak pięknie piszecie w swojej książce, bardzo mi się podoba ten tytuł, dlaczego małpy nie potrafią całkować. To są fajne rzeczy, ale może zanim będziemy ustalać, co umie człowiek, dlaczego to umie, czego nie umieją inne zwierzęta, to musimy ustalić, co to są umiejętności matematyczne. Różne są, prawda? Liczenie
bardzo
takie,
różne.
Szacowanie, co jest jeszcze?
Różne. Znaczy, przede wszystkim powinniśmy jakby rozłożyć te umiejętności matematyczne na takie, które wymagają długotrwałego treningu w szkole. I na takie, które pojawiają się jakoś tam spontanicznie w naszym rozwoju, a co niektórzy odważnie mówią, że są wrodzone. No i te wrodzone miałyby być też charakterystyczne dla zwierząt. I teraz wróćmy sobie do Hansa. To, że Hans nie radził sobie z ułamkami, z kalendarzem i nie umiał, nie wiem, liczyć do 15, nie znaczy, że pewnych wrodzonych zdolności, które moglibyśmy jakoś nazwać matematycznymi, nie miał. Tylko jeszcze wtedy nie znano tego wszystkiego i nie było technik eksperymentalnych, które mogłyby to wszystko ujawnić. Więc pierwszy podział to powiedziałbym, że szkolne i przedszkolne, tak bym może to nazwał. I też szkolne to nie ma o czym gadać, dlatego że wszyscy je znamy, nie? Czy akademickie. Oczywiście niektórzy kończą na, nie wiem, całkowaniu i różniczkowaniu, ale nie wszystkim jest to w szkole dane, prawda? Natomiast zajmijmy się tymi przedszkolnymi, bo one są, nie powiem, że one są najciekawsze, bo wielu moich kolegów na całym świecie skupia się tylko na tych przedszkolnych i jakby to ich po prostu kręci. Dla mnie badanie tych przedszkolnych ma sens tylko o tyle, jeśli nam daje jakieś światło, pozwala nam rzucić światło na te bardziej zaawansowane. Ale te niezaawansowane, wrodzone, niech tak będzie, chociaż tutaj chwytam się i robię taki cudzysłów palcami, więc jak ktoś tutaj będzie pisał do Karoliny albo do mnie, że nie ma czegoś takiego jak wrodzone zdolności matematyczne, to ja odpiszę, że tak.
Ale dlaczego takie opory, noworodki coś tam kojarzą,
coś tam kojarzą,
liczbę.
Jasne. Tylko chodzi o to, że pojęcie wrodzoności jest bardzo problematyczne w psychologii, już nie mówiąc jak wejdziemy w filozofię, i my zwykle wolimy mówić wczesne ontogenetycznie, to nie determinować tego tak jasno. I teraz, ale zastanów się, co potrafią te noworodki. I teraz jak będę mówił, co potrafią noworodki, to się okaże, że mądry Hans też, mój kot też, małpy to już w ogóle, inne niż człowiek. Potrafimy, mamy to jakoś wrodzone, niech już będzie, jest to stare ewolucyjnie, że potrafimy oceniać liczebność niewielkich zbiorów i potrafimy robić to bardzo precyzyjnie.
Czyli liczymy.
Nie liczymy, bo liczenie wymaga...
Czyli szacujemy.
Nie, subitizingujemy.
Nie, już przestaję strzelać, dobra.
Nie, właśnie nie liczymy. Liczenie wymaga, po pierwsze, liczenie wymaga jakichś symboli kulturowych, na przykład liczebników, albo wymaga, nie wiem, zapisu. Albo wymaga wykorzystania palców. Liczenie to jest coś kulturowego, to znaczy to jest coś, co obejmuje już dobrze wykształconą, my to uczenie nazywamy reprezentację liczby, precyzyjną. To, co tutaj chcę powiedzieć, to jest takie przedliczenie i to się nazywa fachowo subitizing. Myśmy w tej książce po polsku użyli takiego terminu subitacja. On brzmi może głupio, ale jeśli weźmiemy sobie łaciński źródłosłów od subitus, czyli nagle, nagły, to ten polski termin wcale nie jest taki głupi. O co chodzi? Subitacja to jest bezwysiłkowa, bardzo szybka i precyzyjna zdolność do podania liczebności niewielkich zbiorów. Około 4 elementów, plus minus 1, tak możemy się mniej więcej umówić. I teraz o co chodzi?
Że chodzi o to, że jak mój pies, mam dwa psy, jednemu dam więcej chrupków, a drugiemu dam mniej, to ten, który dostanie mniej, będzie dobrze wiedział, że dostanie ich mniej, ale nie musi wiedzieć, że dostał ich, nie musi znać pojęcia liczby.
No właśnie tutaj trochę wygląda na to, że jeśli dostanie trzy chrupki, a drugi dostanie dwa, no to strasznie to teraz upraszczam, ale tak jakby one kapowały, że to jest dwa jednak. To jest jeden z tych systemów, że to jest precyzyjna reprezentacja umysłowa dwóch, trzech, ale już nie sześciu. Do tego potrzebujemy pewnych kulturowych trików.
Czyli jak dam 10, a drugiemu 8, to już się nie zorientują, to że wtedy, jest niesprawiedliwość.
To wtedy odpalisz u nich drugi taki system umysłowy, właśnie, który się nazywa systemem doszacowania. One oczywiście tam mają jakieś swoje nazwy uczone. Ten pierwszy do subitizingowania często się nazywa jakimś takim systemem śledzenia obiektów. No tutaj chodzi po prostu o to, że nam ewolucyjnie korzystne jest posiadać zdolność do radzenia sobie z kilkoma obiektami naraz, które mamy przed oczami, nie tylko, bo to nie jest tylko wzrokowe. No i posiadanie od nich, no tutaj jest takie angielskie słówko exact number system, właśnie takiej dokładnej wiedzy, precyzyjnej. Ale mamy też system drugi, on się nazywa często uczenie approximate number system, czyli nie wiem, system liczb przybliżonych, na przykład można to przetłumaczyć. I tutaj pomysł jest taki, że zwierzaki i ludzkie dzieciaki potrafią powiedzieć, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, ale nie potrafią powiedzieć, ile to jest dokładnie. Czyli mówiąc krótko, jakbyśmy chcieli sobie wcielić się w taki mózg, no to w przypadku tego pierwszego systemu, nawet jeśli ja nie mam liczebnika, to wiem, że to jest percepcyjnie 3. Ale w przypadku tego no, większych liczebności to jest raczej około 10 czy około 10. To są bardzo przybliżone reprezentacje. No i teraz cały taki wielki program badawczy, tutaj nie ma też jeszcze jasnej odpowiedzi na to wszystko, ale są mocne hipotezy wsparte badaniami bardzo różnymi. Pytanie jest takie, jak to się dzieje, że te wrodzone moce do radzenia sobie z liczebnością łączymy w precyzyjny system, który pozwala nam wiedzieć dokładnie, jaka liczba jest po następnej, ile ona wynosi i tak dalej. No bo tak, jeden system potrafi dokładnie reprezentować, ile jest. To jest wiedza dokładna, ale ma ograniczenie. To ograniczenie no to jest około 4. No tutaj to też pewnie byś chciała pytać, dlaczego 4 akurat?
No, trochę bym chciała.
No chciałabyś. No to powiedziałbym ci, że to są ograniczenia pamięci roboczej, że nasza pamięć robocza tyle mniej więcej elementów mieści, ale musiałbym powiedzieć niestety to nie takie proste, bo pewne badania dość mocno wskazują na fałszywość tej hipotezy.
No ale też dlaczego miałoby to być międzygatunkowa? Bo mówiłeś, że mój pies będzie miał podobnie, co
tak,
ja z tą czwórką.
Będzie miał podobnie.
Czyli nie wiemy.
Rzućmy na ten moment, że to są ograniczenia pamięci roboczej, które u ssaków są dość podobne.
No dobra, czyli
tutaj
precyzyjnie...
Tutaj się znowu ktoś może przyczepić, bo no, znaczy potrafię opowiedzieć eksperymenty, które to obalają, ale wciąż ta hipoteza gdzieś tam w literaturze... mogę tak uczyć studentów i wydaje mi się, że nikt nie przyjdzie.
Uważaj, bo wiesz, słuchacze na YouTubie są
czujni
super, zaraz.
Ja jestem bardzo chętny do obalania. Nie? Zresztą mój kurs z poznania matematycznego, bo taki prowadzę od kilku lat na UJ-cie, no kończy się zawsze, ja mam jakieś takie dziwne jeszcze ambicje i jakieś takie, nie wiem, już taki młody nie jestem, ale wciąż tym studentom wysyłam jakieś artykuły i tak dalej, zwykle na koniec kursu wysyłam jakiś paper, tak grupowo, że słuchajcie, to co wam tam mówiłem na wykładzie którymś, to już jest nieprawdziwe. No tak jest.
Jakieś memy też wysyłasz?
No tak, ale nie wiem, czy praw autorskich jakichś nie gwałcę wtedy, więc nie chcę tutaj...
Memy można.
No dobra, ale wróćmy tak. do tego. Mamy jeden system, który jest precyzyjny, ale ograniczony, jeśli chodzi o zakres, to znaczy gdzieś do 4, a drugi pozwala nam reprezentować duże liczebności na zasadzie więcej lub mniej, ale jego ograniczenie to jest nieprecyzyjność. No i teraz pytanie, jak to się dzieje, że no tworzymy właśnie takie złożone, duże reprezentacje numeryczne i wiemy, że to nie jest około 99, tylko wiemy, 99 elementów.
Ale to taki Hans by właśnie wiedział, że tu jest więcej siana w jednej kupie, a
bez
w drugiej
problemu.
Bez najmniejszego problemu.
Tylko że cały problem i ta historyjka właśnie z Hansem też bardzo dużo nauczyła psychologów. Nauczyła psychologów tego, że nie od razu musimy, jak chcemy badać zdolności zwierząt, to nie od razu musimy po prostu sprawdzać, czy one mają jakieś
takie...
Czy na studia by poszły, tylko no, tak samo z małymi dzieciakami, nie? Że trzeba po prostu zejść jakby na poziom niżej i zacząć od elementarnych zdolności poznawczych.
Dobra, to co w takim razie jest unikalne dla człowieka? Bo wiemy, to już tam Darwin o tym mówił, że to jest po prostu różnica jakości, a nie różne nasze umiejętności. Więc to nie jest tak, że bo pyk, wyskoczyło i nagle my tutaj rozumujemy matematycznie, tylko tak jak mówisz, to jest właśnie jakaś tam ciągłość. Ale co jest tylko nasze?
No ja tutaj zaryzykuję mocną tezę i taką prowokującą do kłótni język, w sensie naturalny, to, że mówimy.
I co to ma do matematyki?
No właśnie ma to do matematyki, że najprawdopodobniej to dzięki uczeniu się liczebników przełamujemy tą barierę czterech elementów i tworzymy no, takie nowe rusztowanie.
Czyli język daje nam pojęcie abstrakcyjne i dlatego możemy iść dalej?
Tak, jak sobie weźmiecie do ręki tą moją książkę i kolegi Bartka, Umysł Matematyczny, to tego chyba nie wyczytacie, ale no, ja coraz bardziej jakby idę w tą stronę i coraz więcej badań po prostu robimy w tej sprawie i coraz więcej się dzieje na świecie. Teza ta nie jest nowa, od razu mówię. Taką tezę, jak ktoś studiował psychologię, no to głosił radziecki psycholog Lew Wygocki chociażby i to nie jest żadna nowość. Pewnie u wielu filozofów też znajdziemy, że język czyni nas unikalnymi, no tylko, że my nie chcemy mówić, czy nas czyni i jacy to jesteśmy super, tylko no chcemy to umieć mierzyć, to jest też ważne. No dzisiaj bym powiedział na ten moment, że bez języka naturalnego nie ma abstrakcyjnych pojęć. Pojęcia abstrakcyjne, no abstrakcyjność jest kluczową cechą pojęć matematycznych. Matematyka jest nauką o abstrakcyjnych pojęciach i ich relacjach. Bez języka nie potrafimy budować pojęć abstrakcyjnych. No mogę teraz próbować to jakoś trochę rozsupłać.
Właśnie mówisz o tym, że to, to jest do kłócenia się, ale mnie się podoba to, więc nie mam pomysłów.
No Einstein by się nie zgodził. My na przykład w tym umyśle matematycznym, gdzieś tam taki cytat znaleźliśmy, bardzo ładny zresztą z książki z Infeldem, tutaj polskim uczonym, warto czytać, Ewolucja fizyki się nomen omen książka nazywała. Ale też taki słynny był, taka słynna książeczka Psychologia odkryć matematycznych profesora Hadamarda. To są naprawdę już czasy absolutnie zamierzchłe. No tutaj oprócz pasjonatów, no chyba bym jednak tego nie polecał, no bo tutaj wiedzy naukowej aktualnej nie znajdziecie. Natomiast Hadamard zrobił taką, no nie powiedziałbym, że badanie ani kwestionariusz, zrobił ankietę. To znaczy wysłał do słynnych fizyków właśnie kilka takich pytań. No i na przykład Einstein odpowiedział na to. Nawet w tej książeczce przetłumaczeń na język polski znajdziecie tą odpowiedź Einsteina i pytanie jest wprost. Czy ty sobie wyobrażasz, jak pracujesz jako matematyk, czy fizyk matematyczny, wszystko jedno, no pracujesz w matematyce, to czy w twoim umyśle jest jakiś komponent językowy? Einstein mówił, że absolutnie nie, że to są jakieś niejasne obrazy, że to jest gra skojarzeń. Tak samo zeszłoroczny noblista z fizyki, matematyk Roger Penrose dokładnie tak samo mówi. I wielu matematyków, tak, jasne, tylko że co innego jest introspekcja, a co innego jest badanie elementarnych mechanizmów poznawczych naszych. No i moim zdaniem, no gdyby no Penrose i Einstein byli pozbawieni języka, to nie byliby Penrose'ami i Einsteinami.
Bo to, znaczy to jest szalenie ciekawe, co mówisz, ale też tak sobie myślę, że może mniej istotne jest to, jak Penrose czy Einstein myślą i myśleli, co, jak ich mózgi są zbudowane.
Jasne,
to,
jasne.
Bo to jest to pytanie, to znaczy jak do tego doszło, że właśnie wyewoluowaliśmy do rozumienia matematyki.
Znaczy... Jak, no mózgi
Czyli wynalezienia, aha.
No to za chwilę, ale no, mózgi Penrose'a i Einsteina są raczej podobne do naszych. I to oczywiście były.
Jak ty mi humor poprawiasz.
Były oczywiście, no, ja tak też się staram walczyć z neuromitami, nawet taka całkiem dobra praca licencjacka, empiryczna pod moim, ile to nauczycieli i psychologów wierzy w neuromity. No niestety te badania nad mózgiem Einsteina no, narobiły dużo złego. No, bo
nic tam nie było przerośnięte?
No, ale przede wszystkim narodziły się takie koncepcje, że nie wiem, że Einstein wykorzystywał 10% mózgu, więcej niż 10. No jeśli by tak było, no to każdy z nas jest mądrzejszy, bo wiemy dzisiaj całkiem dobrze z neuronauki, że wykorzystujemy 100%
mózgu. To jest jeden z najgłupszych mitów, naprawdę. No to, po co mielibyśmy utrzymywać taki energożerne coś, ile tam 20% naszej energii zjada te 1,5 kilo?
No trochę to...
Bez sensu.
No to jest... już naprawdę na równi z byciem antyszczepionkowcem, moim zdaniem. Ale mniej szkodliwe w sumie. Dobra, ale wróćmy do tego naszego pytania, bo tutaj jest strasznie zamieszałem pewne rzeczy i trochę chcę je rozsupłać. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Z pewnością mamy wrodzone systemy do radzenia sobie z liczebnością w jakiś sposób, no właśnie po to, żeby zwierzak potrafił po prostu znaleźć, nie wiem, większą ilość pokarmu i tak dalej. Nie?
To też takie jest społecznie bardzo potrzebne, to, rozumienie to są, sprawiedliwości,
jasne,
to też jest istotne.
To są bardzo wszystko takie przyziemne rzeczy, nie? I to chyba możemy powiedzieć na pewno. Tak, jesteśmy w to wyposażeni. No, ja mogę zacząć teraz opowieść, nie wiem, o zakręcie wrzecionowatym, o płacie ciemieniowym, o pojedynczych neuronach, które nawet reagują na liczebności. No tutaj w neuronauce i w psychologii wiadomo o tym naprawdę dużo. Więc można powiedzieć, ok, w cudzysłowie to jest wrodzone. I teraz możemy z pewnością powiedzieć, że szkolna matematyka nie jest wrodzona, musimy się jej nauczyć. I teraz pytanie jest takie, i to jest kluczowe pytanie, takie nie tylko...
Ale to szkolne mówisz już, nie, pierwiastkowanie, mnożenie, potęgowanie.
Nawet dodawanie takie symboliczne. Tego się musimy nauczyć. Teraz jest pytanie, i oczywiście jest dużo dowodów, które nas prowadzą do tego, żebyśmy wierzyli, że ta matematyka szkolna, a potem akademicka jest nadbudowana na tych... No bo znowu tutaj taki argument z jakiejś ekonomii ewolucyjnej można by wrzucić, no że po co mielibyśmy katować ten mózg uczeniem się jakichś zdolności, które byłyby obok, a nie nadbudowane na tych, no, które są związane z liczebnością jakoś, nie? Ale teraz wygląda na to, że nasze mózgi nie mają nic takiego, co by nas predysponowało oprócz tych elementarnych zdolności do tego, żebyśmy potrafili zaangażować się w szkolną matematykę. I wydaje się, że dzieje się taka naprawdę wielka rzecz, jeśli chodzi o kablowanie naszych mózgów, jak jesteśmy dzieciakami, to jest uczenie się języka. I uczenie się języka rzeczywiście przebudowywuje mózg w dużej mierze. No i tutaj no, zaczyna się opowieść o tym, że w zasadzie nauczenie się języka daje nam taki super power up, dzięki któremu możemy rekombinować sobie te różne nasze zdolności naszych mózgów związane z liczbami. Teraz pomysł na przykład byłby taki, tutaj mówię o najbanalniejszej historyjce. Okej, mamy system mózgowy gdzieś tam w bruzie śródciemieniowej, który służy nam do precyzyjnego określenia liczebności małych zbiorów. Czyli w cudzysłowie mózg, chociaż nie ma na to etykietki werbalnej, wie, co to jest 1, 2, 3, 4. Tak? Mózg wie, co to znaczy, że jest więcej niż 12, 12 jest więcej niż, nie wiem, 98. Tak? Ale teraz pomysł jest taki, że jak do tego 1, 2, 3, 4 dodamy te etykietki werbalne i nauczymy tego dzieciaka, że to mózgowe 1, 2, 3 i 4 to są też językowe, no to tworzymy w nim no, taki system, który jest zdolny do działania N plus 1, do tego, żeby zastosować reguły dotyczące tych małych rzeczy, na przykład na większe.
I zawsze możemy sobie dzięki temu wyobrazić większą liczbę.
Na przykład.
Zawsze, jeszcze no, jakąś sądzę, trochę większą. Bez... Tak.
Bo to jest bardzo kontrowersyjne, co mówię. W sensie nie wszyscy się zgodzą, ale ja sądzę, tak, bez języka nie, by to po prostu nie zadziałało.
To by w takim razie wychodziło, no bo mój mózg i Rogera Penrose'a jest podobny, bardzo mi się to podoba, ale mój mózg jest również podobny do kogoś, kto ganiał na sawannie, że one są, jak to się mówi, człowiek anatomicznie współczesny. Więc takiego człowieka wyjątego stamtąd, jak rozumiem, mniej więcej wsadzonego do szkoły, dałby radę.
Pewnie tak.
Po co?
Jakby się nauczył języka.
Jakby się nauczył języka. Ale ja mówię już o tych... dalej. Po co takiemu komuś umiejętność do całkowania? Po co takiemu komuś w mózgu struktury, które są w stanie robić takie rzeczy? Wydaje się to zupełnie bez sensu, ale jeśli by to było, tak jak ty mówisz, takim skutkiem ubocznym języka, to mnie się to skleja.
No skleja się. Na pewno jeśli ktoś sądzi, że nasz mózg po prostu wyewoluował do tego, żebyśmy całkowali i tworzyli abstrakcyjne modele, nie wiem, wszechświata cyklicznego, no to bardzo to takie romantyczne. Dla jednego romantyczne, dla innego naiwne. Oczywiście, jak pewnie, ja jestem gdzieś po środku akurat, ale...
No to jestem team naiwny.
Raczej chcę powiedzieć tyle i aż tyle, że mamy pewne minimum, które jest przydatne do radzenia sobie, no a drogą małych kroków, albo i dużych czasem, ewolucja kulturowa potrafi przemapowywać, no właściwie to nie przemapowywać, potrafi recyklingować nasze obwody neuronalne. I to jest takie uczone słowo, to nie teraz ja je wymyśliłem. Jest na przykład Stanislas Dehaene, który jest jednym w ogóle z pionierów tych badań nad poznaniem matematycznym, wskazuje, że jak sobie weźmiemy, no jest bardzo dużo badań na ten temat. Nie ma żadnego specyficznego obszaru do całkowania, nie wiem, w mózgu, czy nie wiem, do tworzenia abstrakcyjnych modeli wszechświata, ale te sieci mózgowe, które są wykorzystywane właśnie w tych bardzo takich naiwnych, banalnych, elementarnych operacjach, w cudzysłowie numerycznych, które wykonują małe dzieci i zwierzęta, są wykorzystywane do uczenia się i do działania właśnie na bardziej złożonych strukturach matematycznych. No i to jest taki dowód, że my jednak nadbudowywujemy na tych prostych rzeczach. Że kultura może dużo, że ludzki mózg jest plastyczny i cóż, no i ten nasz mózg staje się mózgiem matematycznym. Z takiego prostego, elementarnego mózgu numerycznego staje się mózgiem matematycznym.
To ładne. A czy mogą być różne rodzaje myślenia matematycznego? Znaczy, czy kultura, w jakiej się wychowujemy, może mieć wpływ na to, jak rozumujemy matematycznie?
No, znaczy tutaj musiałabyś doprecyzować, bo ja widzę na to dużo jakby odpowiedzi, nie? Ja się bardzo interesuję też...
Bo mi się to skojarzyło jak z kolorami. Mm-hmm. Bo to prawda, że mamy kultury, gdzie jest dużo śniegu, więc odcienie tego śniegu mają jest dużo kolor biały. Więc ciekawa jestem, czy to może dotykać matematyki, czy ona jednak jest właśnie tym bytem takim, istniejącym już i ona taka jest, koniec, kropka, my inaczej nie możemy jej postrzegać.
No ja osobiście jestem daleki od jakichś takich platońskiej wiary w pozaświatowość matematyki i dochodzenie do jednej prawdy obiektywnej gdzieś tam, ale też absolutnie nie jestem relatywistą. Ja myślę, że tutaj strasznie ważne jest i jakoś w ostatnich latach się starałem to robić, to jest łączenie tej wiedzy psychologicznej z wiedzą z zakresu historii nauki, historii matematyki. I co jest bardzo ważne, dla jednych matematyka to jest abstrakcja, dla innych to jest jakaś technika, jakiś sposób opisu. I jak sobie teraz nie chcę łatwo robić jakichś takich przełożeń z historii na różnice indywidualne, bo to byłaby naiwność, no, ale do tej współczesnej matematyki, która no, jest jednak abstrakcyjna, myśmy musieli dojść. No i tak na przykład Egipcjanie i Babilończycy nie mieli abstrakcyjnej matematyki, w której dowodzono czegoś i sądzono, że dowód jest wieczny. Nie? To jest wynalazek grecki. To, jak to się stało, to jest w ogóle moim zdaniem najciekawsza opowieść na świecie, jaka jest. No ale my idziemy tą drogą Greków i rzeczywiście bardzo mocno połączyliśmy. Matematyka to nie jest dla nas wiedza o jakichś obiektach matematycznych, tylko jest wiedza o uzasadnianiu tych obiektów, tak? O konstruowaniu ich i uzasadnianiu ich prawomocności.
W zasadzie matematyka też jest językiem.
No tak, ja myślę, że na pewno jest nadbudowana, znaczy to zależy jak sobie zdefiniujemy język, ja myślę, że na pewno jest nadbudowana na języku jakoś tam i od strony badań neuronaukowych w jakiś sposób pasożytuje na języku naszym naturalnym, ale z drugiej strony od niego czasem też odchodzi, więc to zazwyczaj takie porównania mają to do siebie, że jeśli powiem, że matematyka jest językiem, no fachowo to będzie metafora w sumie. No metafory mają to do siebie, że coś nam oświetlają, a coś nam zasłaniają, więc tak. Tutaj długo byśmy musieli to jakoś chyba czyścić.
No to tak, to jest to najtrudniejsze pytanie, czyli my opisujemy świat matematycznie, bo taki mamy umysł, czy taki mamy umysł, bo świat jest matematyczny? To jest to centralne pytanie. To znaczy, czy matematyka istniała przed pojawieniem się istot, nas, którzy potrafią ją używać i właśnie znowu odkrywać, czy wytwarzać, czy produkować.
No gdybym ja znał odpowiedź na to pytanie, to poprosiłbym o Nobla z metafizyki, a najpierw trzeba by go jeszcze ustanowić, nie? Ale bardzo chętnie bym przyjął. No, to są, tutaj streściłaś dwa takie wielkie poglądy, o które się biją między sobą filozofowie od starożytności. No, znacznie dawniej niż Platona, ale nawet...
Ale filozofów potrafią biologowie właśnie pogodzić czasami, czy neurokognitywiści.
No, tutaj jest trudno. Właśnie o to są dość mocne awantury, dlatego że zazwyczaj te odkrycia z zakresu psychologii, matematyki czy z neuronauki, matematyki się interpretuje tak w duchu antyplatońskim zupełnie. Nie, no przecież my pokazujemy, że się uczymy tutaj czegoś, coś jest tam wrodzone. No nie ma miejsca na, nie mamy żadnego szóstego zmysłu, przy pomocy którego byśmy odbierali jakąś matematykę wszechświata i tak dalej. Jakie są moje prywatne poglądy, to jest inna sprawa, natomiast tutaj bardzo jasno bym chciał powiedzieć, i to z tej naszej książki Umysł Matematyczny też jakoś tam wybrzmiewa, no nauka nie może tego rozstrzygnąć. No pytanie, czy istnieje jakaś odwieczna matematyka, która jest przed nami, no jest dokładnie takim samym pytaniem, czy istnieje życie po śmierci. No jak dla mnie to metoda naukowa jest tu po prostu na to kompletnie ślepa i nie potrafimy. Mówiąc krótko, jak mi ktoś postawi piwo, to mogę w ramach ćwiczenia intelektualnego obalać platonizm przy pomocy tego, czym się zajmuję. Jak mi postawi drugie, to bez najmniejszego problemu będę dowodził tezy przeciwnej. I co więcej, z tej sprzeczności wyjdę zupełnie obronną ręką. Po prostu to pokazuje raczej na to, że są pewne granice metody. No ja osobiście jestem daleki od szukania jakiejś takiej głębokiej metafizycznej tajemnicy w matematyce, aczkolwiek...
No ale ona jest tak potężna,
no, jest potężna. Jest potężna. No i nie dziwi mnie to, że jeśli będzie nas słuchać jakiś matematyk i fizyk, który robi rzeczy, o których mi się osobiście nie śniło nigdy.
Może to docieranie do granic początku wszechświata,
porusza się w jakiejś
wszystko.
Też, nie wiem, n-wymiarowej przestrzeni i powie, no dobra, ale wy to nawet nie potraficie wyjaśnić, jak to jest, że dzieciaki się uczą liczyć do 6, no zatrzymujecie się na 4. Ja mówię, tak, kupuję to. Nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy i jest to wszystko bardzo skomplikowane, ale z drugiej strony takie, nie wiem, czy też na ile to jest uczciwe, żeby stwierdzić, nie potrafimy czegoś wyjaśnić w tym momencie, więc musimy uwierzyć w tajemnicę po prostu.
No ja muszę trochę pobronić jednak tej matematyki, no bo przecież ona właśnie ile nam dała. Sam mówisz o tym, jak Grecy fenomenalnie zaczęli myśleć, inaczej myśleć naukowo. I mamy, no już, przepraszam, trąci to banałem, ale cała nasza cywilizacja na tym stoi. My wiemy bardzo dużo o początkach wszechświata, wiemy, z czego złożona jest nasza materia, to wszystko korzysta z matematyki.
No, wypracowaliśmy narzędzie, które jest z pewnością najważniejszym narzędziem współczesnego świata, nie? I bez
Czyli
niego by
narzędzie.
Nas nie było. No, ja myślę, że narzędzie. Ale też wiesz, no, bez złożonego systemu komunikacji społecznego, nie gadalibyśmy i byśmy, no, nie byłoby nas jako ludzi po prostu. Nie byłoby człowieka myślącego. I też sądzę, że bez...
Czyli bez języka nie zadalibyśmy nawet pytań.
Znaczy bez języka nie mielibyśmy matematyki, dlatego że matematyka to... Bo też, okej, jeszcze korzystając z okazji. Ja myślę, że zarówno... No nie chcę tutaj jakby kwantyfikować jakoś, ani mówić, że jakieś grupy zawodowe naiwnie postrzegają historię, nie wiem, że historycy nauki albo filozofowie... Nie chcę czegoś takiego powiedzieć. Chcę powiedzieć, że znacznie większym problemem w zrozumieniu tych naszych mózgowych i poznawczych, psychologicznych podstaw matematyki, niż to, czy będziemy się kłócić, czy Platon miał rację, czy któryś z jego kuzynów Akademii Platonicznej, bo platonicy też się kłócili o to, nie? Nie jest tak, że wszyscy platonicy byli za Platonem, nie? Większym problemem moim zdaniem jest bardzo indywidualistyczne podejście do matematyki i nauczania matematyki. My patrzymy w ogóle na historię nauki najczęściej jako taki pochód geniuszy. Nie, że był Pitagoras, był Tales, no nie, oni przywieźli matematykę z Babilonii, Egiptu do Grecji, tam ona zrobili ją abstrakcyjną, potem był Euklides, który to zaksjomatyzował, no ja mógł gadać dość długo, nie? No i dochodzimy sobie gdzieś do Gaussa, do Penrose'a, że wszystko to są po prostu pochód geniuszy, którzy dokładali kolejne cegiełki albo no pokazywali, że ktoś się mylił. I w zasadzie to samo możemy zrobić, nie wiem, z biologią też, no że przecież był Darwin, był Lamarck, no jeden tam się mylił w jednym, no ale coś dołożył, prawda, i gdzieś tam to potem była synteza ewolucyjna z genetyką tego, że tak jakby całą tą naukę i matematykę w naszej w szczególności zrobiły pojedyncze jednostki. Jest to absolutnie moim zdaniem nie tylko nieprawdziwy obraz, ale jest to obraz, który bardzo utrudnia zrozumienie, skąd się bierze matematyka, dlatego że jak sobie popatrzymy na historię nawet nauki greckiej, historię matematyki w Grecji, no to była po prostu gra samouków, którzy kombinowali ze sobą i przytrafiły się wynalazki, które umożliwiły im to kombinowanie i te wynalazki trochę ograniczyły im swobodę tego kombinowania. To znaczy, wykorzystując pewne techniki, nie wiem, rysowanie diagramu, to jest rzeczywiście na inną rozmowę, to jest niezwykle fascynujące. Historia diagramu to jest w ogóle, moim zdaniem to jest ciekawsze niż cały ludzki mózg po prostu.
Okay, każdy ma swoje zajawki.
No mam chwilową fascynację, tak? Różnie to u mnie bywa. No, chcę powiedzieć tyle, że język to jest narzędzie społeczne i matematyka to też jest narzędzie społeczne, które nie powstałoby bez społecznej, no bez interakcji społecznych i tyle.
Czyli można sobie wyobrazić, oczywiście to jest nienaukowe, ale, ale zaryzykuję. Tak jak małpa nie wie, że nie umie całkować jej, to nie przeszkadza w życiu, tak być może my mamy jakieś ograniczenia, znaczy na pewno mamy, bo jesteśmy zwierzętami, wyewoluowaliśmy w konkretnych warunkach do konkretnych rzeczy i tak dalej, więc może potencjalnie istnieć jakieś lepsze narzędzie niż matematyka, tylko my tego nie wiemy, że takie coś jest, bo może to wiedzą jakieś tam wyższe istoty. Strasznie teraz tutaj jestem poza strefą naukową, ale takie coś mi przyszło do głowy.
Znaczy były, też nie będę rzucał nazwiskami, ale były pomysły takie, byli filozofowie, którzy się bawili w taki sposób, żeby na przykład zbudować mechanikę newtonowską no, bez matematyki nam znanej, tylko no, jakoś inaczej to próbować zrobić. Da się, tylko strasznie to nieopłacalne wszystko. Nie? To trochę, no, że matematyka europejska, matematyka, która jest spuścizną bardzo wielu pokoleń współpracujących ze sobą naukowców, a nie pochodem geniuszy, no, jest świetnym narzędziem. Jest narzędziem.
No, ale może istnieć lepsze, tylko my tego nie wiemy. No, jak ta małpa, co nie umie.
Może
całkować.
Być, tylko prawdopodobnie tego. To jest trochę tak, jak.
Jest wszechświatem wielowymiarowym.
Tak, albo strasznie mi się podobało, kiedyś filozof Karl Popper powiedział, że nauka powinna zbliżać się do prawdy, ale będziemy coraz jej bliżej, ale no, czasami możemy ją nawet przegapić i pójść dalej, więc no, tutaj może być trudno po prostu.
No, powiem ci, że po rozmowie z tobą ta matematyka z takiej abstrakcyjnej, jakiejś pozacielesnej stała się w mojej głowie bardzo taka biologiczna i mokra jakaś. Taka,
no ja że... mam w ogóle takie wrażenie, ale tutaj no, mnie interesuje coraz bardziej i w ogóle jakby coraz więcej czasu bym chciał temu poświęcać, to znaczy no, stykowi matematyki z realnym życiem, to znaczy no, w uczeniu matematyki i jakby w ułatwianiu procesów dydaktycznych. No moim zdaniem takie patrzenie na matematykę jako coś zza światów, co możemy jakimś naszym szóstym czy siódmym zmysłem, zależy jak liczyć, no, dosięgnąć, wydaje mi się, że to nie sprzyja. Wydaje mi się, że takie odczarowywanie matematyki trochę jest czymś, co trochę ułatwia jednak jej pojmowanie, ale mogę się tutaj mylić i sądzę, że to też jest temat do badań empirycznych, jak każdy zresztą.
Powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz, bo pracujesz cały czas nad tym tematem. Jestem ciekawa, co właśnie poza diagramami cię kręci.
Nie no, teraz my badamy, na przykład teraz piszemy taki artykuł z naszego badania na umysłowych osiach liczbowych. Z grubsza rzecz biorąc, my ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby te abstrakcyjne pojęcia w jakiś sposób sytuować w naszych umysłach tak, że jakby pasożytujemy na czymś gotowym. I teraz idea osi liczbowej to nie jest tylko wytwór kulturowy, tylko my traktujemy liczby jako obiekty, które są w osi liczbowej, na osi liczbowej usytuowane. To jest taki wielki temat. No i pytanie, skąd się bierze ta oś liczbowa? Ja byłem przez wiele lat i dalej jestem umiarkowanym zwolennikiem czegoś, co się nazywa ucieleśnione poznanie. To znaczy, że mówiąc krótko, nasze ciało ogranicza i umożliwia przebieg procesów poznawczych. No, natomiast nasze badania wskazują aktualne, że to nie jest takie proste. To znaczy takie sztandarowe, ja w to wierzę dalej, tylko że sztandarowe dowody nie do końca idą w tą stronę. To znaczy kiedyś był pomysł, że kierunek osi liczbowej jest zależny od naszych, nie mówiliśmy o tym specjalnie, bo to jest, jak się okaże, no nie chcę was nudzić, ale mógłbym spokojnie gadać kilka godzin o liczeniu na palcach i o tym, jakie ono jest ważne dla rozwoju naszych kompetencji matematycznych. No był pomysł, że nasze nawyki liczenia na palcach kształtują w ogóle nasze myślenie matematyczne. No my trochę pokazujemy teraz, że to średnio działa, ale nie jest to wszystko takie jeszcze oczywiste. Potrzeba dalszych badań.
A potrzeba dalszych badań, dokładnie. Dzieje się, szanowni państwo, wrócimy do tego tematu z pewnością. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o takim oto haśle, że matematyka wyrosła z biologii.
Proszę. I społeczeństwa,
uspołecznienia. Ale społeczeństwo to wszystko.
Tak, ale ja jednak bardzo mocno wierzę w to, że nasze mózgi nie tylko umożliwiają nam życie społeczne, ale to życie społeczne bardzo mocno je przebudowywuje.
Doktor habilitowany Mateusz Chochol, dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam, bardzo dziękuję.
Radio Naukowe.
Powiem wam, że wyszłam od Mateusza naprawdę zafascynowana, bo ten temat fenomenu matematyki sam w sobie jest niezwykły, a i sam Mateusz ze swoją zdolnością do opowiadania o własnych badaniach wkręca w ten temat niesamowicie. No i też jak słyszeliście, badania Mateusza są w topie topów, jeśli chodzi właśnie o tę dziedzinę na poziomie światowym. Aha, nagranie zostało zrealizowane w studio Copernicus Center Press. Bardzo serdecznie dziękuję panu Piotrowi za pomoc, bez pana by się to nie udało. Jak zawsze przy okazji polecam wam wszystkie produkcje Krakowskiego Centrum Kopernika i książki i wykłady dostępne na YouTubie i kursy w Copernicus College. Wszędzie tam znajdziecie jeszcze więcej Mateusza Chochola i innych związanych z centrum. A co w kolejnym odcinku? Nie powiem wam, co w kolejnym odcinku, to będzie niespodzianka, ale nie dlatego, że jestem taka nagle tajemnicza, tylko fakty są takie, że zaplanowaną rozmowę na odcinek numer 67 dopiero będę nagrywać i nie chcę zapeszać. A kto ma możliwość, to przy okazji przypomnę, kto ma możliwość i ochotę, to zapraszam na patronite.pl, tam można się dorzucić do rozwoju Radia Naukowego i od progu 10 zł w górę zapraszam do grupy facebookowej, gdzie zbieram pytania, konsultuję kierunki i rozwoju Radia Naukowego i też sobie po prostu czasami zupełnie swobodnie plotkujemy. Tymczasem to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!